Po studiu wschodnim wracamy do rozmowy z dr Nadią Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS. Wracamy do rozmowy o oświacie na Ukrainie. W pierwszej części usystematyzowaliśmy, myślę, naszej rozmowy do założenia tej ustawy, a w drugiej chciałbym, żebyśmy skupili się i może porozmawiali, wyjaśnili, z czego wynikają kontrowersje dotyczące tej ustawy, ustawy, która ma wzmocnić ukraińską tożsamość, ukraińską edukację. Niektórzy mówią, że jest to ukrainizacja szkolnictwa, niektórzy mówią, że to jest derusyfikacja. A jak jest zdaniem pani doktor?
Przede wszystkim należy zacząć od tego, że język rosyjski obecnie w Ukrainie nie jest tylko językiem do komunikowania się. Według wielu mieszkańców Ukrainy jest to język, który przyniósł Ukrainę wojnę. I część rodziców między innymi buntuje się przeciwko temu, żeby dzieci miały język rosyjski w szkołach. Było bardzo dużo apeli do ministerstwa, żeby zamiast rosyjskiego w szkołach z ukraińskim językiem nauczania, żeby nie było języka rosyjskiego, tylko żeby był dodatkowy język obcy. To jest jedna strona medalu, czyli tak naprawdę...
Oczywiście w zależności od części kraju pewnie te nastroje są różne. Inne są na południu, inne są na zachodniej Ukrainie, a na wschodniej jeszcze inne.
Zgadza się. Natomiast generalnie jest większe zapotrzebowanie na język ukraiński i badania ostatnie przeprowadzone właśnie przez socjologów pokazują, że oczekiwania społeczności ukraińskiej co do większej derusyfikacji, czyli wsparcia dla języka ukraińskiego, są bardzo duże, że państwo tak naprawdę w swoich działaniach trochę odstaje od tego zapotrzebowania. I mimo, że Ukraińcy w dalszym ciągu bardzo w dużej mierze posługują się językiem rosyjskim, czyli ta tożsamość etniczna nie pokrywa się z praktyką językową. Ci, którzy deklarują, że są Ukraińcami z pochodzenia, nie zawsze wszyscy dokładnie mówią w języku ukraińskim. O wiele mniej mówi właśnie w ukraińskim. Część z nich mówi w języku rosyjskim. Na to złożyło się bardzo dużo różnego rodzaju czynników. Asymilacja w okresie Związku Radzieckiego, większy prestiż języka rosyjskiego, który umożliwiał na przykład dostanie się na studia chociażby. Niektóre kierunki za czasów Związku Radzieckiego w ogóle nie były prowadzone w języku ukraińskim. Więc cała ta machina Związku Radzieckiego pracowała na to, żeby język ukraiński zmarginalizować. I w społeczeństwie postkolonialnym, którym jest społeczeństwo ukraińskie, jest duża taka inercja, czyli przyzwyczajenie do tego, że język rosyjski jest bardziej prestiżowy. Natomiast z drugiej strony jest uświadomienie, że język rosyjski niesie też zagrożenie. Dlatego, że wojna na wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu była pod hasłami obrony rosyjskojęzycznej ludności. Rosyjskiej i rosyjskojęzycznej ludności. Dlatego coraz więcej nie tylko aktywistów, ale też i zwykłych obywateli nie toleruje na przykład obsługiwania w supermarketach chociażby ich w języku rosyjskim. Stąd też, tak jak mówię, zapotrzebowanie na wsparcie dla języka ukraińskiego.
Z jednej strony ta ustawa przewiduje właśnie ograniczenie wpływu Federacji Rosyjskiej na rozwój języka rosyjskiego na Ukrainie, czy rozwój właśnie edukacji na Ukrainie, ale jednocześnie pojawiają się zarzuty, że uderza, prawda, w mniejszości narodowe i dla zobrazowania tego faktu myślę, że warto też przytoczyć pewne konkretne dane, bo zgodnie z tymi oficjalnymi danymi na Ukrainie funkcjonuje obecnie 581 szkół z językiem wykładowym rosyjskim. To jest 350 tysięcy ponad uczniów. Ale też nie tylko, bo mamy też 78 szkół rumuńskich, mołdawskich, 71 węgierskich, no i polskie szkoły. Dokładnie. Mamy 6 polskich szkół, Łanowice, Mościska, Strzelczyska, Gródek Podolski oraz 2 szkoły w Lwowie, w których łącznie uczy się 1800 uczniów. No właśnie, o czym te statystyki, o czym te dane świadczą? O tym, że jest problem i właśnie trzeba wyjść mu naprzeciw i wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu ta ustawa?
Problem jest złożony i należy go rozpatrywać właśnie kompleksowo, dlatego że każdy obywatel kraju, niezależnie od pochodzenia, powinien znać język państwowy. To nie ulega wątpliwości. Natomiast w Ukrainie sytuacja się złożyła taka, że przez wiele lat było przyzwolenie na brak znajomości języka państwowego. Wręcz, tak jak powiedziałam, było ucieczka od tego, że wystarczyło posługiwać się językiem rosyjskim, nie trzeba było znać język ukraiński. Nawet z trybuny chociażby Rady Najwyższej przemówienia były w języku rosyjskim. I tak jak mówię, z jednej strony jest zapotrzebowanie na to, żeby to zmienić, a z drugiej strony są prawa mniejszości narodowych. Jeżeli chodzi na przykład o głosy, które zarzuty władzom Ukrainy, że ta ustawa ogranicza prawa mniejszości do nauczania w swoim języku. Owszem, jest to ustawa, która może być tak postrzegana, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli wcześniej tych praw było bardzo dużo, czyli w przypadku chociażby mniejszości węgierskiej, była możliwość nieznajomości, pozwolenia na to, że nie muszą znać język państwowy. I teraz jak się tego wymaga, to oczywiście jest oburzenie i to jest odbierane jako dyskryminacja, prawda? Natomiast...
Co więcej, nawet jak czytamy to, co wynika z komentarzy przedstawicieli węgierskiego rządu, no to cała sprawa może w jakiś sposób wręcz uderzyć w stosunki ukraińsko-węgierskie, czy uderza, pogarsza.
Tutaj nawet nie chodzi tylko o stosunki polsko-ukraińsko-węgierskie, dlatego że wielu ekspertów podejrzewa, że miesza w tym również Rosja. To jest ciekawa sytuacja. Ta ustawa najbardziej tak naprawdę uderza w rosyjskojęzyczną ludność. Nawet nie mniejszość rosyjską, właśnie w rosyjskojęzyczność. Ona ogranicza język rosyjski istotnie, jako język nauczania w szkołach. Tak jak mówię, dla tych mniejszości, tak jak węgierska, polska czy rumuńska, jest furtka, która pozwala, bo to są języki Unii Europejskiej. Język rosyjski nie jest językiem Unii Europejskiej. Natomiast z Rosji nie ma aż tak dużego oburzenia. Na początku było, że to jest językowe ludobójstwo, natomiast później już sprawa ucichła, dlatego że tak naprawdę Węgry wykonują całą pracę za Rosję, no właśnie, oczerniając Ukrainę.
A czy to nie jest tak, że ta ustawa też trochę w jakiejś części spowodowała taką reakcję odwrotną do zamierzonego, czyli robimy reformę pod hasłem ukrainizacji systemu edukacji na Ukrainie, próbując w jakiś sposób uderzyć w interesy tej społeczności rosyjskojęzycznej, ale z drugiej strony właśnie reakcja może być odwrotna, tak jak pani powiedziała, że to nie może, czy to nie odbije się, mówiąc kolokwialnie, czkawką?
Z jednej strony to dobrze, że Ukraina zaczyna porządkować sprawy z językiem państwowym. Jeżeli jest jeden język państwowy, to każdy obywatel powinien go znać i nim się posługiwać. Tak jak w Polsce. Mniejszości mieszkający w Polsce znają język państwowy. Z drugiej strony nie ma też w przestrzeni publicznej tego języka ukraińskiego jest za mało. I próbując samą ustawą językową, ustawą o edukacji to zmienić, tego się nie da. To musi być, muszą być działania właśnie z różnych stron. Z drugiej zaś strony, jeżeli chodzi o zarzuty Węgier, nie może być tak, że Węgry szantażują Ukrainę, że zerwą umowę stowarzyszeniową, że będą blokować jej aspiracje do wejścia do Unii Europejskiej i wiele innych takich kroków, które nie tworzą przestrzeni dla dialogu. W przypadku na przykład chociażby Polski, minister edukacji pojechała na Ukrainę, spotkała się, po rozmowach ustalono, że będą konsultowane i wdrażanie jak gdyby tych programów będzie konsultowane ze stroną polską. W zasadzie strona polska nie ma zastrzeżeń co do tej ustawy większych.
Że... A jakoś taki, z takim entuzjazmem też nie została ta ustawa w Polsce przyjęta, czy przez społeczność polską na Ukrainie i właściwie chyba takim jedynym krajem, który wprost poparł tę ustawę, krajem członkiem Unii Europejskiej, to jest Łotwa, która no powiedzmy ma podobnymi problemami, prawda?
To jest tak, że na początku oczywiście Ukraina popełniła bardzo duży błąd, dlatego że za mało było o tym informacji. Wydaje mi się, że Ukraina właśnie z punktu widzenia dyplomatycznego nawet nie przygotowała
była
się.
Cisza, że jeśli chodzi o ogłoszenie podpisu prezydenta, prawda?
Zgadza się.
Pod tą ustawą.
Tutaj właśnie no, bardzo duże zaniedbanie. Wydaje mi się, że gdyby
czyli
o tym rozmawiano wcześniej.
PR-u w tej sprawie?
No Ukraina niestety w tych kwestiach informacyjnych zawsze krok do tyłu. Powinna działać z wyprzedzeniem. Aczkolwiek ustawa ta była konsultowana z mniejszościami. Chociaż no, są głosy, że jednak w trakcie głosowania zmieniono i ta formuła, która została wypracowana podczas dyskusji z przedstawicielami mniejszości, jednak została zmieniona, ponieważ nie przeszłaby w Radzie Najwyższej. Niemniej jednak wydaje się, że w drodze rozmowy, dialogu jest możliwość wypracowania takiej formuły, która by była akceptowalna dla każdej strony. I to pokazują przykłady chociażby Rumunii, która właśnie na początku była bardzo negatywnie nastawiona. Później kilka było spotkań. Tak. Również na przykład Bułgaria. Natomiast najgorzej sytuacja wygląda z Węgrami, dlatego że władze Węgier odrzucają możliwość takiego właśnie dialogu, tylko stosują szantaż, stosują właśnie takie kroki typu, jak przyjeżdża minister na Zakarpacie i odmawia spotkania ze swoim odpowiednikiem ukraińskim, czy na przykład protesty pod ambasadą Ukrainy na Węgrzech nawołujące do separatyzmu Zakarpacia, no to nie są kroki przyjazne. Dlatego na chwilę obecną najważniejsze to, co w najbliższym czasie się odbędzie, to będą wnioski Komisji Weneckiej. Ukraina zobowiązała się, że dostosuje się do tych wniosków i wprowadzi je w życie. Natomiast z tego, co mówią eksperci na Ukrainie, że jednak ta ustawa nie łamie międzynarodowych zobowiązań. Dlatego, że chociażby Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych mówi o tym, że nauczanie w językach mniejszości nie może się odbywać kosztem znajomości języka państwowego, że jednak język państwowy konsoliduje społeczeństwo, czego w Ukrainie do tej pory niestety nie było. Więc dbając
w wielu przypadkach stał się tylko takim właśnie elementem, bym powiedział, takiego pokazania swojej tożsamości. Takim też elementem ukraińskiego PR-u, bym powiedział.
Dokładnie.
Natomiast język rosyjski cały czas funkcjonuje jako ten taki bardzo w wielu elementach podstawowy, prawda?
No niestety też ma negatywny wpływ na społeczeństwo ukraińskie w tym sensie, że jak pokazują badania, rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy są 2,5 razy bardziej podatni na propagandę rosyjską niż ukraińskojęzyczni. Więc to też jeden z tych czynników, które zagrażają bezpieczeństwu państwa, dlatego że jeżeli języka rosyjskiego jest bardzo dużo przestrzeni i to są nie tylko rosyjskojęzyczne, ale też często rosjocentryczne programy i wydania, no to państwo musi się bronić. Musi właśnie zwiększyć ilość języka ukraińskiego. Ale tak jak mówię, musi to być kompleksowe, czyli nie tylko ustawa o edukacji i wyważone w konsultacjach, żeby też szanować prawa mniejszości narodowych.
Doktor Nadia Gergało-Dąbek z Centrum Europy Wschodniej UMCS była gościem Studia Wschodniego. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.